Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Mówimy w nim o szeroko rozumianej problematyce europejskiej. Dzisiaj magazyn będzie bardzo europejski, ponieważ mówimy o filozofii. Wracamy do źródeł filozofii. Pretekstem do tej rozmowy jest książka, która się właśnie ukazała na rynku. Książka pani profesor Zofii Rosińskiej pod tytułem Nie tylko to, co racjonalne. I o tym, o tej książce i o problemach w niej zawartych będę rozmawiał z panią profesor Zofią Rosińską, którą zaprosiłem do rozmowy. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Najpierw przypomnę sylwetkę. Pani profesor wiele lat wykładała na Warszawskim Uniwersytecie.
A, przepraszam pana, muszę panu przerwać, dlatego że będę jeszcze wykładała.
A, no to znakomicie.
Zadzwonił pan dyrektor instytutu z prośbą, czy bym się podjęła jeszcze w następnym roku akademickim, czyli od października, prowadzenie zajęć wstępnych to znaczy, dla studentów pierwszych.
Myślę, że pan dyrektor instytutu przeczytał pani ostatnią książkę i zauważył, że
jest w niej
coś, co pozwala powiedzieć o tym stylu myślenia, że raz, że jest bardzo potrzebny i że on inicjuje dyskusję dotyczącą generalnie statusu filozofii.
Tak.
To jest jakby, myślę, podstawowa wartość tej książki, ale przedstawię jednak biografię. To jest 50 lat pracy dydaktycznej.
Boże, jak to długo.
Wielu doktorantów, którzy potem są już osadzeni dzisiaj dobrze w życiu publicznym. Także jakby tutaj zaczyna być dostrzegalny wpływ jakby pani myślenia na ukształtowanie pewnej elity. No nawet nie ośmielę się tak powiedzieć intelektualnej. Tytuł książki brzmi Nie tylko to, co racjonalne. No właśnie. Jak to jest możliwe, że filozofia, która kojarzy nam się z racjonalnością, nagle wyrusza w podróż w kierunku tego, co nie tylko racjonalne?
To nie jest takie trudne. Panie redaktorze, po pierwsze bardzo dziękuję, że pan zwrócił uwagę na tę książkę. To jest rzeczywiście tak, jak pan powiedział. To jest książka, która w mojej intencji dobrze by było, żeby wywołała dyskusję na temat współczesnego statusu filozofii. Bo ja się zajmowałam od 20, a nawet więcej, bo od 20 kilku lat, filozofią kultury. Kiedyś pracowałam w Zakładzie Estetyki, a potem w Zakładzie Filozofii Kultury. I wszyscy ci studenci czy doktoranci, o których pan wspomniał, to właściwie są ludzie z filozofii kultury. To jest bardzo ważne. I teraz, dlaczego to jest nie tylko to, co racjonalne? To nie znaczy, że nieracjonalne. Nie tylko to, co racjonalne. To znaczy, że również racjonalne, ale nie tylko to, co racjonalne. To znaczy, ostatnie zdanie, że jeżeli mówimy o kulturze, to nie można całego życia kultury sprowadzić tylko do wątku racjonalnego. Bo cóż to znaczy racjonalne? Czy to jest sposób uzasadniania swoich tez? To jest bardzo ważne oczywiście. Trzeba to umieć robić i trzeba chcieć to robić. Czy to jest metoda, która nam mówi, w jaki sposób uzasadniać te tezy czy przekonania własne? No, czy to jest właściwie takie, wie pan, słowo, które używamy po to, żeby dobrze brzmiało to, co mówimy, a wcale to nie ma wspólnego nic z racjonalnością.
Zgadza się. Znaczy, to często pojawia się tak, że moje działanie jest racjonalne i to stanowi taką legitymizację, jakby sakralizację właśnie moich działań, ponieważ moje działanie zawsze musi być racjonalne i to w tym języku potocznym. Tutaj pewne takie zamieszanie. Myślę, że można było tutaj to, o czym pani pisze, mianowicie, że racjonalizacja i racjonalność, tak? Freud wprowadził...
racjonalność to nie jest Freud, racjonalizacja to jest Freud.
Racjonalizacja tak? To jest Freud, tak?
Tak.
Wąsko rozumiana.
Tak, ale wie pan, świetnie pan powiedział to, że racjonalność staje się takim fetyszem, prawda? Taką sakralizacją tego, co mówię. Mogą to być największe głupstwa, bzdury po prostu, a mimo to powiemy, to jest racjonalne i to nabiera jak gdyby wagi w życiu społecznym, czyli również w życiu kultury. Prawda?
Tak, ja miałem takie wrażenie, też czytając pani książkę, że cel też tej książki jest taki, że filozofia ma z powrotem wrócić do ludzi. Bo ona
tak jest.
Tak?
Doskonale, tak jest. O to mi chodziło. Filozofia spraw ludzkich. Bo wie pan, w tej chwili jesteśmy w XXI wieku. Prawda? Ta tak zwana wielka filozofia, która była sama jak gdyby dla siebie, była z mądrością, ale samą dla siebie. Ona się stała w pewnym momencie po prostu przekładaniem klocków tego pojęcia w drugie pojęcie. I dawało to przyjemność oczywiście temu, który to robił. Ale przestało to mieć jakiś wpływ. Dlatego ta filozofia stała się teraz w kącie. Ona jest nikt właściwie, proszę popatrzeć na dyskusje społeczne czy polityczne nawet. Czy ktoś się powołuje na filozofię? Przecież to ma być mądrość. Dlaczego my nie korzystamy z tej mądrości? Mhm. Czy z tej wiedzy filozoficznej? Czy nie uczymy się tego na studiach? Dlaczego uzasadniamy swoje tezy byle jak lub prawie wcale, a używamy słowa racjonalność i już sakralizujemy to, co
no, wpływ, powiem tak, wpływ kultury korporacyjnej, to znaczy no, mechanizmy no, tego poziomu wielkiego biznesu korporacyjnego, czyli kategorie tak. ekonomiczne jakby całkowicie dominują nad naszym, dominują, wchodzą w nasze myślenie i dlatego no właśnie, racjonalizacja, czyli ulepszenie produkcji, ulepszenie
tak
ruchu
jest,
pieniędzy, tak? To jest
tak
ten cel i to wchodzi do głowy w skali masowej, tak?
I wie pan, i to się staje jak gdyby łatwe, ale to jest pozór łatwości, bo to wcale nie jest łatwe, jeśli poważnie to traktujemy. Dam panu taki zabawny przykład. A niedawno, chyba przedwczoraj, rozmawiałam z panem, jaki to był stopień wojskowy? Major, ale potem obok niego był kolega pułkownik. I ten pułkownik, on był u nas studentem na filozofii, stąd nasza rozmowa. I on miał teścia. Miał teścia również pułkownika, tylko ten teść pułkownik był lekarzem. I oczywiście starszy od tego młodego, prawda? No i ja mówię, no to teraz kto oddaje komu honor? Bo pan jest pułkownik i teść jest pułkownik. A on mówi, właśnie, to jest taka trudna sprawa. Ja mówię, dlaczego to jest trudna sprawa? No przecież może młodszy oddać starszemu. Nic by się wielkiego nie stało, jakby salutował starszemu. On mówi, no wie pani, no ale to jest takie, to nie jest takie ważne. Ja mówię, to nie jest takie ważne? No proszę pana, panie redaktorze, właśnie dlatego o tym mówię, żeby pokazać, że ktoś oddaje, kłania się, czy mówi dzień dobry, tylko dlatego, że jest młodszy starszemu, to już przestaje być takie ważne, prawda? A kultura to jest również to.
Czy pani dużą wagę przywiązuje przede wszystkim do tego, co jest powiedziałbym, emocją, jaka się wyzwala w relacjach międzyludzkich? To znaczy tutaj...
Ale nie, muszę panu przerwać, bo ja nie chcę, żebyśmy szli w emocje, tylko w emocje. To jest pewien obyczaj kulturowy. To jest pewne reguły kultury, które nie dadzą się sprowadzić do racjonalności, ale po prostu trzeba się jakoś zachowywać. Ani nie można ich sprowadzić do emocji, prawda?
No, zgadza
ja
się,
mogę
zgadza
tego
się,
pana tak. czy tej pani nie lubić, ale ja się mam jej ukłonić, bo jestem młoda dziewczyna czy młody chłopak, prawda?
No tak, ale właśnie kiedy mowa o emocjach, to żyjemy w epoce tak zwanego autentyzmu, no i właśnie tak. trzeba się odwoływać do tych pierwotnych naszych odruchów, bo wtedy niby będziemy zdrowsi, co oczywiście jest wielką jedną bzdurą, tak?
No nie wiem, co by to były te nasze odruchy, jakie by to były te nasze odruchy pierwotne.
No,
człowiek żyje w kulturze, panie redaktorze, nie ma żadnych pierwotnych odruchów. Jesteśmy w kulturze, człowiek, nie ma człowieka bez kultury.
A gdzie jest ta autentyczność?
Autentyczność? No właśnie, to jest bardzo trudna sprawa. Gdzie jest zatem autentyczność? No bo zawsze się jakoś z tej kultury wymykamy. Wychylamy się z kultury w kierunku transcendencji na przykład, prawda?
To też jest jakby piękne w pani refleksji, że...
Bo my się wychylamy, pytamy o początki.
Tak mówię, otwartość na transcendencję, to znaczy nie zamyka pani tej drogi dla umysłu.
Nie, no, panie redaktorze, nie wolno jej zamknąć. No bo ja teraz pracuję, jak pan wie, nad doświadczeniem modlitewnym. I jak czytam te teksty, jest bardzo dużo literatury na ten temat. Nie wiem, dlaczego my tak mało o tym mówimy. Z literatury filozoficznej, nie tylko teologicznej, wynika jasno, trzeba naprawdę zastanowić się nad koncepcją człowieka. Człowiek to nie jest tylko ciało, to jest ciało. To jest bardzo ważne. Są odruchy, są instynkty i to wszystko jest, ale one są zawsze zmodyfikowane przez kulturę i zawsze, nie zawsze, ale właśnie zawsze, jako człowiek, jako wizja człowieka, muszą iść w kierunku transcendencji. Proszę popatrzeć, od starożytności greckiej, ale również i przecież żydowskiej, prawda? Jak patrzymy na Biblię, jak patrzymy na Platona, zawsze tam jest ta próba wyjścia poza tu i teraz w kierunku wyżej. Kultura bez tego pionu ku górze przestaje być kulturą. Pan mówi, że instynkt. Przepraszam, mamy instynkt głodu? Mamy instynkt głodu, bo jesteśmy głodni. Ale czy my jemy tak, jak je pies?
Nie. Znaczy, ja przypominam sobie, kategoria autentyczności wchodzi do kultury wraz z filozofią Jana Jakuba Rousseau, tak? Czyli mitem tak. Dobrego dzikusa, tak? O.
Tak, ale proszę pana...
To jest późniejsze niż Platon oczywiście, o wiele stuleci.
Późniejsze, o parę set lat. Tak. Natomiast mi chodzi o to, że nawet teraz jak się patrzy, no przecież głód, no ten głód to jest coś ważnego. Trzeba o tym mówić, trzeba to analizować. Ale przecież nigdy nie jest tak, no czasem tak bywa w trudnych sytuacjach, czy w sytuacji wielkiego głodu, ale normalnie człowiek zawsze je jakoś, prawda? Je nożem lub łyżką, je ręką, ale jakoś zawsze je w taki sposób lub w inny. Więc ta autentyczność, jeżeli pan ją chce sprowadzić do instynktu, no to ja bym tutaj powiedziała, że ten instynkt jest także kulturowo zapośredniczony.
No tak, ale jak patrzymy na kulturę masową, to czasami mamy takie wrażenie, że to jest jakiś powrót do stanu dzikości, jakby nie było. No. No, też...
Ale gdzie jest ta dzikość, przepraszam? Bo ja nie widzę tak, kultura masowa to jest dzika, to znaczy u nas w Polsce? Nawet
zbiła mnie pani profesor,
to też jest określenie kulturowe.
Tak, zbiła mnie pani z pantałyku tutaj. W każdym razie zwróciłem uwagę na piękny esej poświęcony właśnie doświadczeniom mistycznym i stawia pani takie pytanie, patologia czy normalność?
No tak, no. Więc proszę pana, dlaczego to mi się pojawiło? Pojawił mi się taki tytuł. Dlatego, że w tej chwili ta najbardziej współczesna refleksja nad religijnością, ale nad doświadczeniem ludzkim, no to jest taka, proszę pana, zarówno protestancka, jak i katolicka i także prawosławna, ale chrześcijańska, bo innych nie śledzę. To oni mówią wyraźnie, współczesny chrześcijanin albo będzie mistykiem, albo go nie będzie wcale. Co to znaczy? Że on musi wykraczać w kierunku transcendencji. No a jednocześnie traktujemy to, nie my traktujemy, ale psychiatria ma skłonność do traktowania tego jako patologię, prawda?
Znaczy to nawet... powiedział bodajże André Malraux, pani profesor, tutaj się będę popisywał troszeczkę.
Tak, niech się pan...
Że wiek XXI będzie albo mistycznym, albo go w ogóle nie będzie. Wcale.
Ach, to nie wiedziałam o tym. Naprawdę to, no proszę bardzo.
André Malraux.
Bardzo dziękuję.
Stary dobry socjalista. Socjalista starej daty.
Pana, no ale to właśnie, no. Po prostu jak ktoś myśli głęboko, to nie przeszkadza, że jest taki czy inny. Niech sobie będzie i biały, i czarny, i zielony.
Zwraca pani też uwagę w tej książce na zjawisko psychotyzacji kultury.
Właśnie.
Tak, że...
No
że...
właśnie, bo ja się widzi pan, zaczął pan od statusu filozofii. Ja bardzo, bardzo mnie ucieszyło to, co pan powiedział na początku, bo rzeczywiście to tak jest, że teraz w XXI wieku my nie uprawiamy filozofii jako czegoś, czy nie powinniśmy w moim przekonaniu uprawiać filozofii jako czegoś, co jest zupełnie autonomiczne, samo dla siebie. Ten powrót, o którym pan wspomniał, do myśli starożytnych, kiedy ta filozofia była związana z życiem człowieka, musi nastąpić. Ale co to znaczy z życiem człowieka? No to z życiem codziennym, ale także z różnego rodzaju doświadczeniami, które zostały przejęte i charakteryzowane przez inne dyscypliny, przez psychiatrię, przez ekonomię, prawda? One się odłączyły przez fizykę, chemię i tak dalej. One się odłączyły od filozofii. Teraz filozofia musi ponownie w jakiś sposób wchodzić z nimi w relacje. No i ja tutaj wraz z kolegami psychiatrami z Polski, ale zresztą nie tylko z Polski, bo jesteśmy w kontaktach właśnie, ponieważ pan mówi o Europie, jesteśmy w kontaktach z ruchem przede wszystkim angielskim, psychiatrycznym, ale także i amerykańskim psychiatrycznym. Nie cała psychiatria oczywiście podłącza się do tego, ale jest ten nurt, który jest bardzo ważny, który to robi, żeby łączyć psychiatrię z myślą filozoficzną. To znaczy z refleksjami nad wartością, że człowiek chory psychicznie po pierwsze wymaga jakiegoś szacunku, po drugie wymaga kontaktu z drugim człowiekiem, nie odrzucenia go, nie prześmiewania się, ale kontaktu, bo ten kontakt z drugim człowiekiem jest strasznie ważny dla każdego, również dla tego, który jest chory. I bardzo często psychiatrzy mają skłonność do tego, żeby go wsadzać do szpitala, prawda, albo dawać mu leki. No i już. A leki są potrzebne oczywiście, ale jednocześnie jest potrzebny kontakt życzliwy z drugim człowiekiem. Znaczy, także to są strasznie ważne sprawy i strasznie trudne. Także no po prostu tyle, że to się zaczyna dziać.
Znaczy to, o czym pani mówi, to jest w gruncie rzeczy pewna forma walki z procesem psychotyzacji kultury, tak?
No tak, dlatego bardzo, że psychotyzacja polega na tym, że klasyczna psychiatria, wszystko to, co było w kulturze obecne, na przykład to, że człowiek miał smutki jakieś, czy melancholię, czy żałobę. No przecież ja nawet o tym pisałam. Pamiętam, wie pan, jak moja babcia umarła, to moja mama nie chodziła chyba przez cały rok na jakieś tam bale, czy na cokolwiek się tam chodziło, prawda? Potem ja, jak moja mama umierała i moi rodzice, no to nosiłam taką opaskę czarną na rękach. W tej chwili już się właściwie nic nie nosi, prawda?
No tak, ale tutaj znalazłem pani książkę.
No właśnie, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że psychiatrzy już uważają, że ten czas żałoby nie może trwać, bo wtedy już jest patologia i trzeba temu człowiekowi dać jakiś lek. On musi trwać nie wiem ile, 2 tygodnie czy 2 miesiące, prawda? Wtedy mamy prawo do żałoby, a tak to już musimy brać leki. Na tym polega ta psychotyzacja, prawda? Że ten nurt psychiatry taki właśnie farmakologiczny chce jak najbardziej te leki nam właśnie wprowadzać w nasze życie i określać nasze życie poprzez... No właściwie nie wiem poprzez co, prawda?
No tak, ale tutaj ubawiła mnie takie fragmenty w pani eseju o psychotyzacji kultury, gdzie pisze pani, że Światowa Organizacja Zdrowia właśnie definiuje człowieka w taki sposób. Eksperci właśnie ze Światowej Organizacji Zdrowia. Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, który umożliwia jednostce efektywne prowadzenie życia społecznego i ekonomicznego. Zatem smutek, kłopoty, stresy, konflikty, a także cierpienia również stanowią istotne elementy w życiu, życia w zdrowiu. To znaczy, to jest jakieś obłędne w gruncie rzeczy.
No, ale to jest, proszę pana, to cytat jest autentyczny, przecież ja go nie wymyśliłam. Ten program z WHO, no. Także mnie też to właśnie się wydawało, no jakby, no nie wiem, czy to jest życie tylko młodego, sprawnego, który poza tym nigdy nie choruje, nie cierpi, nie smuci się. No jakżeż tak można, no człowieku.
No to jest właśnie ta maksymalizacja, taka kapitalistyczna maksymalizacja zasobów ludzkich.
No dokładnie tak jest.
To jest rzeczywiście taki rodzaj, powiedziałbym, ekonomicznego totalitaryzmu, który zaczyna w dużej mierze kształtować świadomość społeczną i to rzeczywiście jest zjawisko przerażające. No i wspaniałe jest to, że filozofia na Uniwersytecie Warszawskim dzięki pani książce i pani działalności no wyraźnie jakby przeciwstawia się tym procesom i pokazuje, gdzie jest, no, gdzie są te demoniczne siły.
To jeszcze raz bardzo dziękuję, że pan zwrócił na to uwagę, bo naprawdę ta książka to jest takie podsumowanie moich nie 50-letniej dydaktyce, tylko ostatnich kilku lat, prawda, kiedy właśnie weszłam w ten kontakt z innymi dyscyplinami i naprawdę, panie redaktorze, tylu studentów, których wtedy było i dojrzałych ludzi i już w zawodzie ustawionych na tych zajęciach. Dlatego też powiedziałam, że właściwie oni są współautorami tej książki. Dlatego, że oni się tak przyczynili do tego, co tam jest napisane, no że to jest naprawdę coś ważnego.
Znaczy, mogę wnosić, że no właśnie, że człowieka nie da się do końca oszukać, pani profesor, tak?
poszukać, czy...
Znaczy ten głód no, duchowości no, jest tak silny, że erzace w postaci właśnie środków farmakologicznych czy innych używek no, nie są w stanie chyba sprawy załatwić, nie? To jest jasne.
No, wie pan, no... No jeśli by były w stanie, no to naprawdę byłaby klęska kultury europejskiej. I to mówię nie tylko polskiej, ale całej kultury europejskiej, przypominam ale sobie one nie są.
Przypominam sobie taką dyskusję no, chyba z lat 90. na temat Prozaka i tam no właśnie z przerażeniem stwierdziłem, że wielu prominentnych też psychologów, no humanistów, no właściwie mówiło, no dlaczegoż nie, jako ten podstawowy element no, terapii. Nie?
No, proszę pana, no tak. No tak, no ja nie wiem, czy Prozac jeszcze jest używany. Chyba trochę jest, ale już przeszliśmy na nowe, że tak powiem, leki. No, ale wie pan, no, jak się patrzy na tych ludzi, ja akurat znam kilka osób, które w ciężkiej depresji brały Prozac. No jakoś im to pomagało, ale nie było tego wysiłku, bo na czym to wszystko polega, panie redaktorze? Również na tym, że musi być wysiłek, który idzie z nas i z innego człowieka, który nam tu pomoże. No i co się dzieje? Biorę w nadmiarze, biorę więcej, no a potem no to jest tak, że skaczę z 5. piętra czy z 6., prawda? No i mnie nie ma na tym świecie, więc ten Prozac, owszem, tak, ale musi być. Wiadomo jak wiele i jak często i kiedy. A tutaj nie mamy tej wiedzy na ten temat, więc jeśli można go nie używać, to lepiej nie używać, ale czasem jest potrzebny.
Rozumiem. I jeszcze piękno, pani profesor.
Nie można likwidować z tego wszystkiego.
Pani profesor, jeszcze piękno jako no, potężna...
A piękno, to cała metafizyka.
Cała metafizyka, tak. Więc no, proponuję przerwę i fragment pierwszej części koncertu skrzypcowego Amol Jana Sebastiana Bacha. Jest takie powiedzenie, że w niebie aniołowie grają Mozarta, ale gdy przychodzi Pan Bóg, zaczynają grać Bacha. To tak na marginesie. Panie profesor, wracając do książki. Każdy rozdział tej książki to jest pretekst do poważnej rozmowy.
No tak.
Znaczy ujęła mnie też...
Do dyskusji.
Do dyskusji, tak. Ujęła mnie na przykład ta pani rozprawa z gorsetem naukowości, filozofii. No właśnie, czy ma pani wątpliwość, czy filozofia jest nauką?
Więc tak jak ja uważam... To filozofia nauką nie jest, dlatego że nauka wyrosła z filozofii, ale wyspecjalizowała się również w metodach innych niż filozoficzne. Oczywiście bardzo wielu naukowców potem, jak już dużo pracuje w nauce, ma już wyrobione intuicje, przechodzi na refleksję filozoficzną i korzysta ze swojej wiedzy naukowej i wprowadza tę myśl w nurt filozoficzny, ale wtedy to jest albo metanauka, albo już filozofia. Sama filozofia nie opiera się na metodach naukowych.
Znakomity też jest esej o pamięci. No właśnie można by powiedzieć tak, jesteśmy tak mądrzy, wszystko wiemy. Neuronauki właśnie kolektywne rozpoznają właściwie mózg, a tak koniec końców to o pamięci nic nie wiemy. Święty Augustyn nadal pozostaje geniuszem introspekcji, jest aktualny.
No to, ach, proszę pana, święty Augustyn to jest geniusz po prostu. No. Nie tylko dla myśli teologicznej, ale i dla filozoficznej. Ale wie pan, no tak to jest, no wie pan, na czym rzecz polega? No ta wiedza nad pamięcią się rozwija, ale jednak ciągle nawet w tej wiedzy już bardzo nowoczesnej, która mówi o pamięci, o neuronach, o związkach między neuronami, wpływie neuronów na siebie i tak dalej, ciągle są używane metafory.
Aha. Znaczy tak, oczywiście no. Mnie uderzyła ta, powiedziałam, świetna znajomość literatury dotyczącej najnowszych osiągnięć w naukach o mózgu, właśnie połączona z tą refleksją filozoficzną, która odwołuje się do kultury animi, do uprawy ducha. I że jakby to się odradza, że w pani refleksji odradza się jakaś, powiedziałam, archetypowa wartość filozofii jako takiej.
To ładnie pan to powiedział, archetypowa wartość filozofii jako takiej. Wie pan, nie myślę o tym, jak pracuję. No, pracuję nad to jest filozofia kultury, prawda? Zależy mi na tym, żeby kultura była rozumiana szerzej niż tylko w takich kategoriach wąskoestetycznych czy wąskoracjonalnych. Że ta aksjologia jest u podstaw kultury. To, że ja muszę być uprzejmym, to, że ja mam wdzięk, to, że ja mam elegancję, to są też wartości, prawda? I kultura bez tego też właściwie jest taka uboga i no nie wiem, wypalona, prawda? Racjonalność jest ważna, ale mnie się podoba to, co kolega Stróżewski, no filozof z Krakowa, mówi o metaracjonalności. Tam nawet go chyba cytuję w którymś z tekstów, już nie pamiętam nawet w którym. Mianowicie metaracjonalność to jest racjonalność, która jest świadoma swoich własnych ograniczeń, prawda? Więc w tym sensie ja nie twierdzę, że nie ma racjonalności, że ona jest nieważna. Ona jest ważna, ale nie tylko to jest ważne w kulturze.
Więcej dowiemy się o życiu, tak, to też jest takie przesłanie tej książki, od artystów, poetów, niż od naukowców.
No tak, ale wie pan, sztuka w tej chwili też różnie wygląda, prawda?
Zgadza się.
Więc trzeba by się poważnie zastanowić, co to jest sztuka, czy to pojęcie sztuki się zmienia, czy ono się rozszerza, że całą aktywność społeczną się włącza w sztukę, czy też, no nie wiem, wie pan, to już są bardzo poważne sprawy. Na tym kongresie międzynarodowym też się wypowiadałam na ten temat, nawet to zostało opublikowane po angielsku, ale to są, bo wie pan, bo no jeżeli ktoś mówi, że moje dzieło sztuki to są ludzie, których ja uaktywniam i mobilizuję do aktywności, no można.
No to
można.
Wtedy artysta postępuje jak kierownik działu w korporacji. No,
no właśnie.
Nie zdając sobie sprawy z tego, że jest po prostu, że jest kiepską kopią. No, to tak na marginesie, pani profesor.
No tak, no bo pan to widzi jasno, prawda? No ale przecież nie wszyscy to widzą tak jasno jak pan. Wobec tego...
No na razie, po rozmowie tutaj obraz gęstnieje, pani profesor. Już jasno nie widzę.
No właśnie. Dlatego chciałabym, żeby jedno zdanie jeszcze padło, bo pewnie już koniec tej naszej rozmowy, że ja tam nie daję żadnej wiedzy. Ja jedynie rozjaśniam te problemy egzystencji.
Tak jak tutaj znowu będę się popisywał.
Rozjaśnia.
To jest Karl Jaspers. Rozjaśnianie egzystencji, tak jako jeden z podstawowych celów.
Tak, ja to biorę od Jaspersa, zgadzam się.
Tak, jako jeden z podstawowych celów uprawy filozofii. Panie profesor, ewentualnie jeszcze wracając do psychotyzacji kultury, zwraca uwagę pani na niebezpieczeństwo właśnie używania psychiatrii też do celów politycznych. No też teraz mamy do czynienia z takim ruchem oceny na przykład działalności Trumpa jako człowieka, który nie jest czytelny. No, dość mocne. To jest bardzo niebezpieczne.
No tak,
Marie
tak.
Le Pen też wysyła się na badania psychiatryczne. To tak na marginesie.
Kogo?
Marie Le Pen.
Ale... No tak. No proszę pana, oczywiście, no, ale to jest przecież stara rzecz. No, psychiatria była używana do celów politycznych. Nie wiem, czy akurat tam jest ten tekst, w którym to pisałam, czy nie. No i jest dzisiaj też używana. No przecież i w Związku Radzieckim jak najbardziej wprost to było powiedziane. No ktoś, kto nie kocha, ale przecież to nawet pisałam o tym wprost, cytując.
Tak,
a polscy aktorzy, którzy udawali psychicznie chorych, dobrze, że towarzystwo psychiatryczne zaprotestowało, no bo przecież, no jakżeż można, no. Wyśmiewać się z człowieka psychicznie chorego dla celów politycznych, żeby uzyskać jakiś efekt wyborczy.
Wszystko to bardzo ciemne, pani profesor. Proponuję rozjaśnić egzystencję. Najlepszym rozjaśniaczem będzie znowu Johann Sebastian Bach, koncert na dwoje skrzypiec de mol. Jeszcze raz dziękuję. Moim gościem była pani profesor Zofia Rosińska, filozof Uniwersytetu Warszawskiego.
Bardzo dziękuję, ja bardzo dziękuję.
Kierunek Europa.